Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś w programie m.in. papieskie decyzje, w tym nominacja delegata dla Legionistów Chrystusa, prezentacja ostatnich numerów czasopism List i Pastores, a także pierwszy odcinek nowego cyklu Rozważania o grzechach cudzych, autorstwa księdza Andrzeja Zwolińskiego. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Delegatem Ojca Świętego dla Legionistów Chrystusa został arcybiskup Velasio de Paulis, przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. 74-letni Włoch należy do zgromadzenia misjonarzy świętego Karola Borromeusza, zwanych Skalabrinianami. Powstało ono we Włoszech dla opieki nad emigrantami i obecne jest dziś w wielu krajach, zwłaszcza obu Ameryk. Arcybiskup de Paulis jest specjalistą w zakresie prawa kanonicznego. W 2003 roku został sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a przed 2 laty stanął na czele Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. Jej przewodniczącym pozostanie nadal, jak dowiadujemy się od Watykańskiego Rzecznika Prasowego.
Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że arcybiskup de Paulis w najbliższym czasie spotka się z obecnymi przełożonymi Legionistów Chrystusa. Jako delegat będzie komunikował legionistom i ustalał sposoby, czas i formy przekazywania głównych aspektów mandatu otrzymanego od Ojca Świętego, jak też przewidzianego utworzenia komisji dla zbadania konstytucji zgromadzenia. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomniał też cel tych kroków podjętych przez papieża. Jak to już stwierdzono w komunikacie z 1 maja, chodzi o udzielenie przez Kościół pomocy zgromadzeniu na zobowiązującej drodze oczyszczenia i odnowy, jaka je czeka.
Mianowanie przez Benedykta XVI delegata, który pokieruje Legionistami Chrystusa i powoła komisję dla zbadania ich zakonnych konstytucji, zapowiedziano już we wspomnianym komunikacie z 1 maja. Wydano go po zakończeniu wizytacji zgromadzenia przeprowadzonej w związku z ujawnieniem skandali seksualnych z życia jego założyciela, zmarłego przed 2 laty ojca Marciala Maciela de Goliado.
Papież przyjął rezygnację, którą złożył ze względu na wiek 75-letni biskup Paul Ibi z Eisenstadt w Austrii. Na jego miejsce został mianowany biskupem dotychczasowy sekretarz generalny Austriackiej Konferencji Episkopatu, 47-letni ksiądz Egidius Żywkowicz. Urodzony w tej leżącej przy granicy z Węgrami diecezji, studia filozoficzno-teologiczne odbył on w Wiedniu i w Zagrzebiu, a po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1987 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie do Eisenstadt objął w tamtejszej kurii diecezjalnej kierownictwo referatu do spraw duszpasterstwa chorwackojęzycznego i został redaktorem naczelnym pisma Glasnik, wydawanego tam po chorwacku dla wiernych tego języka. Od 11 lat był równocześnie sekretarzem generalnym austriackiego episkopatu. Wszystkie te funkcje ksiądz Żywkowicz pełnił łącznie aż do obecnej nominacji na biskupa Eisenstadt.
Jak poważny jest problem drapieżnego księdza? Pod takim tytułem profesor Philip Jenkins z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii podjął na łamach dziennika USA Today sprawę procesów o pedofilię wytaczanych katolickim duchownym. Autor, który zresztą nie jest katolikiem, zajmuje się naukowo historią świata anglosaskiego i religii oraz kryminologią. W ostatnich 12 latach opublikował m.in. książki Pedofile i księża, Zmieniające się pojęcia molestowania dzieci we współczesnej Ameryce, pornografia dziecięca w internecie oraz nowy katolicyzm, ostatnie dopuszczalne uprzedzenie. W swym artykule zwraca uwagę, że wiadomości o seksualnym wykorzystywaniu dzieci przez ludzi różnych zawodów wcale nie są rzadkie.
Chodzi nie tylko o duchownych, ale też o opiekunów skautów czy nauczycieli świeckich. Nie bada się jednak występowania tego zjawiska w innych grupach zawodowych i dane zbiera się tylko o księżach katolickich, pisze profesor Jenkins. Kiedy taki przypadek wyjdzie na jaw gdzie indziej, uważa się, że jest odosobniony i nie rzutuje na opinię o całej kategorii osób. Tylko winni księża to od razu potwierdzenie kryzysu głęboko skażonego kościoła. Łatwo pada on łupem procesów dotyczących nieraz faktów sprzed kilkudziesięciu lat, bo jak rzadko która instytucja zachowuje kolektywną pamięć sięgającą nieraz wieków. Większość takich spraw cywilnych wytaczanych księżom opiera się na dowodach, które w procesie karnym by nie wystarczyły, uważa amerykański kryminolog. Wykorzystywanie seksualne dzieci to ohydne wykroczenie mające u ofiary następstwa na całe życie, a uraz jest tym większy, gdy dopuszcza się tego obdarzony zaufaniem wychowawca, pastor, ksiądz czy nauczyciel, konkluduje profesor Jenkins. Niesprawiedliwością jest skupiać całą uwagę na ofiarach tylko jednego typu przestępców z wykluczaniem innych.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Wakacyjny, podwójny numer miesięcznika List zatytułowany jest Czytaj baśnie, by odnaleźć siłę. O numerze opowiada Sławomir Rusin, redaktor prowadzący.
Baśnie niosą niezwykle ważne treści. Bardzo wiele można się z nich nauczyć, wiele z nich wyczytać, a są poniekąd niedoceniane w naszej kulturze. Zwłaszcza te prawdziwe, te stare baśnie, właśnie zebrane na przykład między innymi przez braci Grimm, od których dzisiaj się odchodzi, które dzisiaj się jakoś cenzuruje, łagodzi, a zupełnie niepotrzebnie, ponieważ w całości, w jak one zostały opowiedziane, jak zostały spisane, kryje się bardzo mocny ładunek, który jest potrzebny nam dzisiaj z tego względu, że pokazuje nam, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jak nie uciekać od trudnych sytuacji, które zawsze nas jakoś spotykają. W liście, ze względu na ograniczoną ilość stron, mogliśmy zamieścić tylko kilka opowieści, natomiast jest ich bardzo wiele. Praktycznie każda kultura od początku tworzyła takie opowieści, mity, baśnie, które właśnie opisywały jakieś ludzkie doświadczenie.
W wakacyjnym numerze listu czytelnik znajdzie wywiad z psychologiem i psychoterapeutą Zenonem Waldemarem Dudkiem, w którym autor tłumaczy, jakie prawdy ukrywają w sobie baśnie i jaką rolę spełniają w życiu. W liście Urszula Jagiełło opisuje świat opowieści z Narni i jego odniesienia do chrześcijaństwa. Roman Zając pokazuje, że także niektóre opowieści biblijne nawiązują pod względem języka i stylu narracji do konwencji baśniowej, nie są jednak baśnią, ale opowieścią, co wydarzyło się naprawdę. Zapraszamy do lektury podwójnego numeru miesięcznika List.
Najnowszy numer kwartalnika Pastores został zatytułowany Formacja bez seminarium. Ojciec Wojciech Giertych przedstawił drogę formacji Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II, którzy nie odbyli klasycznej formacji seminaryjnej. Mimo tej nietypowej drogi do kapłaństwa pozostawili świadectwo dobrej odpowiedzialności za kształtowanie swego powołania. Ksiądz Artur Malina przywołał Jezusa, który formując uczniów we wspólnocie stawiał im na pierwszy plan to, aby mu towarzyszyli. Trzeba zatem mieć zawsze daleko bardziej to na uwadze w wychowaniu seminaryjnym niż przygotowywanie chociażby do nauczania. Jak przekonuje ksiądz Andrzej Draguła, aby nie doszło do pomylenia indywidualizmu z charyzmatem, trzeba pamiętać, że od przerostu ambicji do pokornej świadomości posiadanego daru droga bywa raczej daleka. Podobnie podaje pożyteczną radę zwłaszcza dla formacji stałej ojciec Henryk Dziadosz, który mówi: strzeż się dwóch myśli, jestem potępiony oraz jestem święty. Wbrew pozorom nie jest łatwo korzystać z podanych sugestii, gdyż, jak wykazuje ksiądz Krzysztof Wąs, zawsze łatwiej przychodzi zaopiekować się innymi niż sobą. Tymczasem chodzi właśnie o to, aby będąc w sytuacji bez możliwości korzystania z domu formacyjnego, stawać zawsze w gotowości osobistego spotkania ze Słowem Bożym. Znany rekolekcjonista przypomina, że można być codziennie świetnie poinformowanym i jednocześnie nieuformowanym. Jak dodaje ksiądz Zdzisław Kroplewski, mogą w tym względzie pomóc przyszłym prezbiterom seminaryjni wychowawcy, którzy stosując zasadę współuczestniczenia w procesie formacji, będą przekraczali fałszywe przekonanie, iż życie religijne jest dla kleryków, a księża już życia duchowego nie muszą prowadzić. Zachęcam do zapoznania się z najnowszym numerem Pastores, numerem 47. Ksiądz Wojciech Węckowski w imieniu redakcji Pastores.
namawiać do grzechu,
nakazywać grzech,
zezwalać na grzech,
pobudzać do grzechu,
pochwalać grzech drugiego,
milczeć, gdy ktoś grzeszy,
nie karać za grzech,
pomagać w popełnianiu grzechu,
usprawiedliwiać czyjś grzech.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
Stare polskie przysłowie mówi, że złodziejem jest ten, kto kradnie i ten, kto woryk trzyma. Ta prosta nauka przypomina nam, że w wielu sytuacjach nie byłby możliwy grzech, gdyby nie rozkaz, nie zachęta, nie pomoc, nie zła rada, nie pochwała zamiaru, czy nawet milczenie, które może towarzyszyć temu, kto czyni zło. Starszy brat namawia młodszego do kłamstwa, przełożony rozkazuje podwładnemu wykonać czyn, który się nie zgadza z jego sumieniem, uczeń okrada szafki w szkole, kolega nie upomina go, choć widzi, zezwala na to. Dwóch chłopców agresją reaguje jeden na drugiego, a cała klasa otacza ich i zachęca do bójki. Hardość i brak kultury ze strony młodego człowieka wobec starszego pochwalana często jako styl życia, czy atak ze strony zaczepnych bandytów na bezbronną staruszkę, kwitowany milczeniem grupy, która jest wokół, przypadkowa nawet na ulicy. Brak kary ze strony rodziców za złe zachowanie dzieci. Złodziej, który poszukuje wspólnika do realizacji zamierzonego planu kradzieży, czy ukarany awanturnik znajduje często tych, którzy go bronią, mówiąc, że to zemsta przełożonego, nauczyciela, rodzica czy sąsiada. Rozmaite sytuacje, bardzo czasem złożone i skomplikowane, przypominają i mówią, że jednak ocena czynu moralnego i czyn moralny sam jest bardzo złożony. Katechizm Kościoła mówi, że prawo moralne jest dziełem mądrości Bożej. Można je określić jako ojcowskie pouczenie, pedagogia Boża. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania. Na życie człowieka składa się szereg gestów, czynów, słów, działań, które wchodzą w obręb tego, co nazywamy jego świadomym postępowaniem. I w konkretnych sytuacjach bardzo trudno jest podjąć właściwą ocenę, zobaczyć, jaki jest mój udział w tym, skoro ja tylko milczałem, skoro ja tylko byłem świadkiem, skoro ja tylko byłem obok. Moralność, która nam odpowiada na pytania dotyczące wartości danego czynu człowieka, może być różna. Niektórzy wyróżniają moralność selektywną, wybiórczą. Tego typu moralność, gdy ktoś, na przykład ogarnięty jedną ideą, na przykład władzy, nie liczy się z ilością ofiar. Tylko jedno go interesuje, przejęcie władzy. Selektywna moralność nie przejmuje się konsekwencjami, na przykład. Wybiera jeden wątek, uważa go za istotny, za jedyną barwę, która istnieje w moralności jego czynów. Inną moralnością możemy nazwać moralność ascetyczną. On podporządkowuje wszystkie inne wartości, tej najważniejszej. Jest to jakby wspomaganie głównego wyboru, głównego celu swojego życia, to, co nazywa swoim powołaniem, samorealizacją. Wspomaganie wszystkimi wartościami, które są w jego środowisku, w jego otoczeniu. I oczywiście może też być moralność integralna, która próbuje wszystkie wartości uporządkować, próbuje je współgrać, próbuje je włączyć w strukturę własnego życia i w ten sposób jest możliwy harmonijny rozwój moralny człowieka. Trwałym fundamentem każdego działania moralnego powinno być prawo naturalne. Święty Tomasz mówił, że nie może być żadnego innego prawa, które byłoby niezgodne z tym prawem, które Bóg wpisał w naturę. Objawienie też nie znosi prawa naturalnego. Zakłada je jako obowiązujące wszystkich ludzi. I teraz cała sprawa moralności, która jest, wydaje się, bardzo prosta, gdy słuchamy nauk Jezusa, gdy wiemy, co jest dobre i co jest złe, zaczyna się komplikować w sytuacji społecznych relacji, w które wchodzimy jako obywatele, jako ludzie, jako sąsiedzi, jako uczestnicy tych różnych spotkań z innymi ludźmi. Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Penitentia pisał o grzechu społecznym. To jest sytuacja nowa, pojęcie, które stosunkowo niedawno funkcjonuje w obrębie moralności chrześcijańskiej, a które podkreśla, że może być w ocenie moralności i musi być uwzględniona owa wielość relacji z innymi. Przy czym nigdy, w żadnym wypadku, grzech społeczny nie znosi odpowiedzialności indywidualnej. Moralność zawsze dotyczy jednego sumienia, dotyczy tej podstawy prawa naturalnego w człowieku. W różnym znaczeniu używa się pojęcia grzech społeczny. Na przykład wtedy, gdy się podkreśla ludzką solidarność, niepojętą, niezrozumiałą wprost, która powoduje, że grzech jednostki dotyka innych. Będąc w rodzinie złym synem, całą rodzinę osłabiamy. To jest pewna tajemnica owej solidarności rodzinnej. Wszyscy czują skutki tego grzechu. Obojętnie, czy są zauważalne, czy nie, rejestrowane, czy nie, smutek, osłabienie tej rodziny, brak konsolidacji działań tej rodziny są wynikiem owego społecznego grzechu, jakim jest osłabienie jednostki. Każdy grzech ma te relacje społeczne, ten wymiar społeczny. Może być niektóry grzech społeczny nazwany w ten sposób przez przedmiot, gdy on jest zamachem na wartość grupową, na wartość wspólnoty. Ktoś atakuje nie jednostkę, nie jednego człowieka, ale atakuje dobro całej grupy społecznej, całego miasta, całego państwa niekiedy, na przykład działalność wywiadowcza, szpiegowska, zdrada państwowa. Inne rozumienie grzechu społecznego dotyczy stosunków między różnymi wspólnotami ludzkimi, na przykład głoszenie idei walki klasowej stanowi zło społeczne. Podobnie jak uporczywe przeciwstawianie bloków jednych państw przeciw drugim państwom. W ten sposób mamy do czynienia także z grzechem społecznym. Grzechy się różnią od siebie. Biblia też mówi o różnych grzechach. Niektóre nazwa po imieniu. Mówi o grzechu bawochwalstwa, o pysze, o próżności, o nieumiarkowaniu, niesprawiedliwości, o kłamstwie, obłudzie. A więc nie ma jednej kategorii grzechu, to jest pewne. Podobnie są różne gatunkowo grzechy pod względem ciężaru, jakby winy moralnej. Skoro Jezus powiedział do Piłata, większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. A więc są większe i mniejsze winy. Ciężkość grzechu może ulegać zmianie. I tutaj Kościół, pomagając chrześcijanom wyjść naprzeciw uporządkowania świata zła, stworzył katalogi, podpowiadając niejako, które dziedziny naszego życia mogą być szczególnie zagrożone. Grzechy cudze to grzechy społeczne, to grzechy, które wchodzą w relacje społeczne. Jest ich 9. Radzić komuś popełnienia grzechu, rozkazywać drugiemu grzeszyć, zgadzać się na grzech, czy też pobudzać innych do grzechu, pochwalać za grzech, milczeć o grzechach cudzych, nie karać grzechu, pomagać innym popełniać grzech, czy też uniewinniać, bronić popełniających grzech. Wszystkie one mają swoje odniesienie biblijne. Są obecne w Biblii i w ten sposób są mocno osadzone w samym objawieniu Bożym. Każdemu z tych grzechów poświęcimy kolejne audycje.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.